Kontynuujemy dalej rozważanie listu do Filipian. Skończyliśmy na czym?
Na trzecim rozdziale autora.
I co pamiętacie z tego, co już do tej pory wystudiowaliśmy?
Autor, czyli Paweł, jest posłuszny Bogu, jest posłuszny swojemu powołaniu. I żyje, widać to w jego uczynkach, jak żyje, że jest posłuszny Bogu. I nadzieję swoją wiąże z wiecznością, a nie z tym, co tutaj na ziemi.
Co jeszcze?
Przeraduje się bliżący sobie na myśli w Pana.
Co jeszcze?
Nie boi się śmierci fizycznej.
No.
Posłuszeństwo Filipa jest jego chlubą. Jego pracy.
Kiedy spotkał Pana Jezusa, to to, co uważał za zysk, czyli własną sprawiedliwość opartą na prawie, odrzucił na zbliżaczu Bożej i odwiedził się w Chrystusie. Wszystko przed mu znowu za bezwartościowe, żeby przewartościował
za swoje... Żeby zyskać sprawiedliwość w Chrystusie.
Pojęcie sprawiedliwości w swoim życiu.
Tak. Co jeszcze?
Ma świadomość nagrody w niebie, zmartwychwstanie, przeobleczenie w nowe ciało i pochwycenie.
W każdej chwili jest gotowy na spotkanie z Panem, oczekuje tego.
Stawia siebie za przykład, żeby unikać tych ludzi, którzy pokładają nadzieję w ciebie.
Zachęca do naśladowania.
Ja ostrzegam przed pewnymi naukami, przed pewnymi ludźmi, którzy głoszą fałszywe nauki.
Czyli sprawiedliwość oparta nie na Jezusie, tylko na sobie, w swoich uczynkach.
Do czego wzywa?
Do jednomyślności.
Do posłuszeństwa.
Do posłuszeństwa.
Do wzorowego, nienagannego zachowania.
No i do postawy jakiej? Jednomyślności. Podążaniu do naśladowania. W podążaniu i naśladowaniu w postawie do Niego samego. Co? Został nam czwarty rozdział, nie? Tak?
Tak.
No to czytamy rozdział czwarty, czyli trzeci rozdział kończy się taką puentą, tak, usprawiedliwiony sprawiedliwością Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, oczekuje Pana Jezusa Chrystusa z nieba. I czytamy, słuchajcie, czwarty rozdział i będziemy analizować czwarty. Zobaczymy, co tam.
To ja bardzo ten.
Proszę.
Dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i kolana, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. Proszę Ewodię i proszę Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę też i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w Ewangelii, wraz z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. Radujcie się zawsze w Panu. Mówię ponownie, radujcie się. Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała, o tym myślcie. Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Jednak dobrze uczyniliście, uczestnicząc w moim ucisku. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami. Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. Nie, żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. Gdyż mam wszystko i to w obfitości, jestem w pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was, woń dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu. Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, szczególnie zaś ci z domu cesarskiego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
To po kolei. Gdzie widzicie pierwsze informacje o apostole Pawle i co one mówią?
W pierwszym
już mamy informację.
Mhm. Jaką?
Znów powtarzał, że Filipianie są radością jego i koroną.
Mhm. Szerzej sobie o tym powiemy przy Filipianach.
Są braćmi, są umiłowanymi, tak.
To o nich.
Paweł ich za takich uważa. Mhm.
Ale konkretnie o Pawle. Jakbyście powiedzieli, co tu jest o Pawle, bo o nich będziemy mówić.
Tęskni za Filipianami.
Mhm. Emocjonalnie związany.
Mhm. Kocha Filipian i tęskni za nimi. Co dalej? Gdzie dalej mamy? Tak? Co w 10?
10.
Tak, połączmy ten 10, słuchajcie, z całym fragmentem od 14 do 18. Co Paweł, co o nim wiemy? Z czego? Cieszy się, smuci się?
Cieszy się.
Z czego się cieszy? Jeszcze Kuba Martyna. Zna dobrze Filipian i wie, z jakimi problemami się borykają konkretne osoby. 4.2. Tak, zna Filipian, to już sobie też powiedzieliśmy. Tak, tak. To z tego wynika, że wie, że co tam się dzieje. To jest prawda i dlatego, że ma z nimi kontakt poprzez tak zwanych kurierów, którzy dostarczają wiadomości, odbierają je. No, mówmy o tym 10, 14, 18. Z czego się cieszy? Z pomocy otrzymanej od Filipian, tak? Z czego jeszcze się cieszy? Że doszła ona do skutku, zobaczcie. Bo oni kilka razy już chcieli wcześniej, ale nie udało się i w końcu się udało. Dlatego Paweł cieszy się z pomocy otrzymanej od Filipian, że doszła ona do skutku. Czyli cieszy się i dziękuję. To jest jedna kwestia z tego fragmentu. Ale jeszcze mamy tutaj poruszoną drugą kwestię odnośnie Pawła. Gdzie?
Nie żebym pragnął daru, ale pragnął owoców.
Co, co?
Nie żebym pragnął daru, ale pragnął owoców.
Tak, jakbyś to określiła, co tutaj się o Pawle dowiadujemy. Czy to jest nadal radość z otrzymanej pomocy?
Radość z dojrzałości.
Tak. W tej materii, tak. Właściwej postawy ich. Cieszę się z pomocy otrzymanej od Filipian i z ich postawy. No i co jeszcze mamy tutaj o Pawle? Zobaczcie. Co tam
tylko
jest?
Jak to ubrać w jedno zdanie?
Co?
Tylko jak to ubrać w jedno zdanie?
Ale 12 mówisz, tak?
11.
11-12.
Aha, no, no. 11-12, tak? No i jak byście to ubrali?
Może potrafię się odnaleźć w każdej sytuacji materialnej.
Tak. I niech się dostosować. Niech się dostosować.
Co jeszcze? Przede wszystkim, tak? Zobaczcie, 11 werset. Najpierw 11 po kolei, tak? Co on mówi w 11 wersecie?
Nauczył się poprzestawać na tym, co ma.
Nauczył się
w niedostatku będąc.
Poprzestawać na tym, co ma. Czyli to, co ma, nauczył się na tym poprzestawać. I jak to dalej tłumaczy? Co dalej mówi?
Umiem uniżyć się, umiem też obfitować.
Umie się uniżyć i umie też obfitować. I to słowo uniżyć oznacza pokorę. Ale umie też obfitować. Jak myślicie, dlaczego to jest użyte słowo pokora?
No,
a nie, nie jest napisane, że umiem nie dojadać i umiem obfitować. Dlaczego nie jest mowa, jest mowa o pokorze, jak myślicie?
Bo pokornie przyjmuje sytuację, w jakiej się znajduje.
Dziękuję za wszystko, co ma.
Dziękuję za to, co ma. Nie narzeka, nie.
Wydawałoby się, że jako apostoł Jezusa Chrystusa to powinien tutaj tak cały czas mieć wszystkiego pod dostatkiem i gdzie by się nie znalazł, to być zaopatrzony, a okazuje się, że nie zawsze tak było. I to też wzór czerpany z Pana Jezusa, tak? Trzeba mieć dużo pokory, żeby jak gdyby będąc apostołem, tak? A zaakceptować sytuację, w której nie ma nic.
Co najczęściej robią ludzie, którzy mają niedostatek?
Narzekają,
chcą
więcej.
Czy to jest postawa pokory?
No nie.
Absolutnie.
Często ludzie, jak mają niedostatek, to zaczynają narzekać, psioczyć, mieć za złe innym, którzy mają. To jest bardzo częsta postawa. Natomiast Paweł w tym niedostatku umiał się uniżyć pokornie. Pokornym był człowiekiem. Nie narzekać w tej kwestii, tak? Ale umie również obfitować, czyli potrafi znaleźć się w tej sytuacji, ale potrafi również obfitować, kiedy ma wszystkiego pod dostatkiem, to też potrafi się w tej sytuacji zachować, bo to też jest umiejętność.
Umie być syty, kiedy jest możliwość, żeby nawet zwyczajnie po prostu być sytym i zjeść, to korzysta z tego. Nie jest, jak to się dzisiaj mówi, no są niektórzy jacyś pustelnicy, tak, czy ktoś, kto będzie żył w ubóstwie całe życie i celowo nie będzie pewnych rzeczy robił przez całe życie, bo myśli, że przez to coś osiągnie. Tutaj nie o to chodzi. Paweł dostosowuje się do sytuacji, w jakiej się znajduje.
Tak, bo...
I nie narzeka w żadnej z nich.
To jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, o czym Paweł tutaj mówi. Czego on się musiał nauczyć. Popatrzcie, czy trzeba umieć być sytym?
Tak.
Jak? Najadłem się, jest super, co tu się uczyć?
No tak, ale trzeba dziękować za
to. Tu nie jest mowa o pokorze w tym momencie. On umie pokornie znosić niedostatek i umie obfitować. Umie być syty i umie cierpieć głód.
Czyli większy problem jest jak nie ma.
Czego się Paweł musiał nauczyć? I mówi, że się nauczył. Popatrzcie na to. Czego się Paweł nauczył?
No nauczył się być w takiej sytuacji, co ma.
Nauczył się tak, ale konkretnie. W czym była trudność? W tym, że miał wszystko?
Nie. Właśnie była trudność, że nie miał.
No a jak miał, czemu musiał się uczyć tego? Czemu mówi, umiem obfitować? I umiem cierpieć głód. W czym był problem? No myślcie, to banalnie proste jest.
No, tylko chodziło o to, żeby nie być w tym zgorszeniu dla innych, bo to był tak jakby główny powód. Główny cel życia? Nie, no nie cel, ale Paweł zwracał zawsze, cokolwiek nie robił, zwracał uwagę na to, żeby innych braci nie gorszyć.
No, za bardzo w tym miejscu, słuchajcie, o tym nie ma.
No nie ma bezpośrednio.
Nie ma. Ale popatrzcie, w czym jest problem? Kiedy człowiekowi cały czas jest dobrze, to jest dobrze?
No jest dobrze, a właśnie gdy po tym jest mniej, to wtedy jest gorzej i musisz się przyzwyczaić do takiej sytuacji, że odnaleźć się w tej sytuacji.
Mieć świadomość tego, że jutro możesz nie mieć nic.
Dokładnie.
Do tej sinusoidy, bo jak człowiek ma dużo, to on się przyzwyczaja szybko. Problem polega na tym, że nagle potem nie ma i ty musisz się nauczyć, że nie masz. Potem znowu masz i potem nie masz. I ta sinusoida, że nie masz tej stabilizacji takiej. To było trudne. I Paweł mówi, ja się tego musiałem nauczyć. Bo jak człowiek ciągle nie ma, to też idzie do tego jakoś się przyzwyczaić. Ale potem jak taki człowiek dostaje nagle dużą ilość dobra, to on nie wie, co z tym zrobić. Głupieje. A Paweł potrafił się w tej sinusoidzie odnaleźć, że raz miał, raz nie miał. I to była ta trudność, zobaczcie. Że on mówi, ja umiem i obfitować, i umiem cierpieć niedostatek. Czyli to jest, to się zdarza na okrągło w życiu ciągle jednego człowieka. Mhm. I Paweł mówi, ja tego się nauczyłem. Tak, tak mi wygląda z tekstu, bo weźmy to oddzielnie, to no, ja się zastanawiałem, co to znaczy umieć być sytym? No przecież to nie, tego za bardzo się nie trzeba uczyć, tylko trzeba się uczyć tego, że ty masz, gospodarujesz tym, a potem nagle nie masz, nikt ci nie dał nic więcej, nie zarobiłeś, cierpisz głód i sytuacja się nagle zmieniła. I Paweł mówi, ja wtedy umiem i tak się zachować. Także mi się wydaje, że chodzi właśnie o tą taką niestabilność, że Paweł raz mógł obfitować, raz miał wszystkiego pod dostatkiem, jak dostał na przykład od Filipian, ale potem nie dostał od nikogo więcej już, tak? To się skończyło i Paweł cierpiał niedostatek. Więc musiał się przyzwyczaić do tych zmian takich. Bo ogólnie człowiek się potrzebuje stabilizacji, przynajmniej finansowej. To nie jest nic nadzwyczajnego. Większość ludzi potrzebuje takiej stabilizacji, bo wtedy jesteś bezpieczny, wygodnie, tak? Jesteś zawsze w bezpiecznej sytuacji. Natomiast właśnie to jest trudne.
Nie myślisz za bardzo o tym, że masz pełną lodówkę, ale jak jest pusta i wiesz, że tam zajrzysz, to nie za bardzo jest co wyjąć, to myślisz o tym w innych pomieszczeniach, gdy jesteś nawet.
Także to jest właśnie ta umiejętność, którą Paweł mówi, nauczyłem się, nabył ją.
We wszystkim jestem wyćwiczony.
Potrafię się odnaleźć w każdej z tych sytuacji i te zmiany mi jak gdyby nie utrudniają życia. Ja się nauczyłem. To nie jest łatwe. Paweł mówi, że to nie jest łatwe, że w niedostatku musiał okazać pokorę. Że musiał okazać tą pokorę. Ona sama nie przyszła. Więc to nie była łatwa sytuacja, ale Paweł potrafi to robić. Ale tym bardziej dziękuję za pomoc od Filipian. Bo co? Z czego się cieszy? Z postawy, jaka temu towarzyszyła, nie? Z tego się cieszy. Z tego, w jaki sposób ta pomoc do niego przyszła. Bo jak pamiętacie, od Koryntian nic nie chciał. Ani grosza. Mówi, złupiłem inne zbory, a od was nic. Popatrzcie, nie chodziło o bezpośrednio tylko wsparcie materialne, ale również kto dawał i jak dawał.
Z jakich motywacji?
Tak. I jak dawał? Mówię, motywacje, jak dawał, tak? Okej, słuchajcie, także Paweł umie obfitować i znosić niedostatek, czyli przyzwyczaił się, nauczył się funkcjonować w różnych sytuacjach i te zmiany, jak gdyby, nie utrudniają mu życia. Tego się nauczył. A w jaki sposób to się stało? Zobaczcie ten 13 werset, takie podsumowanie. Kto go umacniał w tych różnych sytuacjach? Pan Jezus Chrystus, tak. On może wszystko w Jezusie Chrystusie. Bo On go umacnia. Bo w Chrystusie On jest. Wszystko może w Jezusie Chrystusie, który go umacnia. Co jeszcze mamy, słuchajcie, o Pawle? Jest jeszcze coś?
Tak, był w ucisku. Mhm.
Który werset? Moim ucisku. To nie było łatwe dla niego, tak? Pragnie owocu w życiu wierzących. To jest jego pragnienie. To już któryś raz, ale pragnie owocu w życiu wierzących. Czyli jego pragnieniem jest, żeby wierzący dojrzewali duchowo. Co jeszcze?
Jest w pełni zaopatrzony przez Filipię.
Aktualnie tak.
Tak, tak, aktualnie. W tym momencie, w którym...
Jeszcze raz.
Tak. Czyli patrzcie, umie żyć, tak, według tego, co ma, umacnia go Pan Jezus, a jego myśli są skierowane na co? Na innych. Na innych, cały czas na innych. Czyli cały czas Paweł stawia nacisk na innych, a nie na siebie. On jest, jakbyśmy powiedzieli, na drugim planie. Jadwiga Sokół, kamera. Jak byśmy podsumowali ten rozdział? Trzy rzeczy powiedzieliśmy, tak?
Jeszcze tam patrzę w dziewiątym wersecie,
tak?
Notowaliśmy.
Nauczał ich, tak?
No właśnie, że był przykładem.
Tak,
tak. Czyli to, nauczyli. Czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście na mnie. Albo Pudeł będzie z wami. Czyli był dla adresatów wzorem, nauczycielem, tak?
Był przykładem. Dobrze, Rafał. Faktycznie. Dziewiąty werset jeszcze. Był przykładem i nauczał ich. Czyli co, możemy podsumować Pawła, słuchajcie, jest sługą Jezusa Chrystusa, tak? Co jest jego troską?
Wierzący
w Filipi, ich dojrzałość,
tak?
Ich dojrzałość.
Dojrzałość
w Chrystusie, a to się przekłada na ich jednomyślność, na ich jedność. Na jedno zrozumienie, jedno postępowanie. Tak? Ma troskę o wierzących Filipi i o jedność. Jest kim? Gdzie siedzi? Gdzie jest? Na wolności, w więzieniu?
Nie narzeka, nie żali się.
Jest więźniem z powodu Ewangelii. Czeka na rozstrzygnięcie sprawy, ale wie, że będzie wolny. I Darek, to co ty mówiłeś? Że co?
Nie narzeka. Trochę.
Nie narzeka, tylko czym się zajmuje? W więzieniu.
Głosie Ewangelii.
Wspiera,
pisze w listy.
Głosie Ewangelii. Tam, gdzie jest, tam, gdzie ma dostęp do ludzi, bez względu na okoliczności, głosie Ewangelii.
Pracuje.
Co go spotyka?
Bolu.
Słucham?
Pracuje na chwałę Bożą, to jest przed.
Tak. Co go spotyka za to?
Prześladowania.
Czy on, jak one wpływają na niego?
Nie załamuje się.
Nie załamuje
Okłada
się.
Okłada nadzieję cały czas w Jezusie Chrystusie.
Tak.
I dba o swoich braci.
Czyli ma taką niezłomną postawę.
Dostrzega owoce swojej działalności.
Słucham?
Dodaje to otuchy innym.
Tak, widzi owoce i jego postawa jest dla innych otuchą. Tak, Co jeszcze byśmy powiedzieli o Pawle w takim głównym podsumowaniu? O co? Modli się? O co się modli?
Modli się, aby Filipianie wzrastali, aby jednomyślni, aby poznawali wolę Bożą.
Tak, o dojrzałość i jedność swoich podopiecznych. O dojrzałość wiary.
I sam nauczył się dostosowywać do różnych sytuacji życiowych.
Tak.
Pokornie przyjmuje.
Czyli te sytuacje nie odciągają go od Jezusa Chrystusa i od służby, jaką wykonuje. Czyli zarówno jak ma dostatek, i jak cierpi niedostatek, to robi, co do niego należy. Do czego został powołany. To też jest taki dobry przykład, słuchajcie, bo czasami jest tak, że człowiek pod wpływem różnych problemów zewnętrznych potrafi rezygnować, zaniechać pewnych rzeczy, tak? No i ma wytłumaczenie, że to czy tamto, tak, że mu ciężko, że no wiecie, różnie bywa, tak? No, jak Paweł się kładł i był chory, tak? Jak nie, ktoś tam chorował, no to nic nie mógł robić, ale i Paweł w cierpieniu i w chorobie czasami przyszedł do Koryntian, mówi, gotowi byliście sobie swoje oczy wyłupić i dać mnie, czyli i w chorobie potrafił iść, przyjść, tak? Czyli Paweł był takim człowiekiem niezłomnym i trudności, które go spotykały, nie zniechęcały go i kiedy tylko mógł, robił to, co do niego należy. Jak byśmy powiedzieli o takim człowieku, zgodnie z tym, co tu jest napisane? Troszczył się o własne życie?
No, to znaczy, troszczył się o życie Bogu.
Troszczył się o życie wierzących, tak? A sam gotów był na śmierć nawet. Czyli człowiek bez reszty oddany Jezusowi Chrystusowi.
Tak, o takie życie, jakie powinien wieść się troszczy.
Tak, i jego główną myślą było co? Żeby zachować wiarę i co? Gdzieś, z kim się spotkać?
Z Chrystusem.
Jezus.
Z Chrystusem, żeby nie być zawstydzony. Pierwszy rozdział, tak? Tutaj. Zgodnie z moim 20, zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz całą odwagą, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Czyli to jak gdyby było myślą przewodnią Pawła. Czyli człowiek niezłomny, człowiek mający rozeznanie, co jest naprawdę ważne, mający dystans do swojego życia i śmierci, do swojego stanu, tak? Potrafiący nie skupiać się na sobie, umacniany przez Pana Jezusa Chrystusa i oczekujący zmartwychwstania. Taki jawi nam się apostoł Paweł. Czyli obraz, który można naśladować. Prawda?
Warto.
Można naśladować.
Można i warto naśladować.
Można brać przykład z niego i wiedzieć, że niektóre rzeczy nie przychodzą same. Po prostu pewnych rzeczy trzeba się nauczyć przez doświadczenie, bo ono przychodzi, jest i człowiek wtedy może się czegoś nauczyć. Bo jak tego doświadczenia nie ma, to jak się nauczysz sobie radzić, nie wiem, w chorobie, jak nie jesteś chory? Jesteś zdrowy, to ty nie będziesz umiał radzić sobie w chorobie. Ale jak raz się czujesz dobrze, a raz niedobrze, to łatwo jest tak? Już wolałbyś, żeby cały czas było tak samo, żeby lepiej było, tak? Ale to jest też umiejętność, żeby radzić sobie. Jak ktoś ma niedostatek i dostatek, też różnie jest. Ale wtedy dopiero człowiek jest w stanie się nauczyć czegoś. Radzić sobie, bo spotykają go pewne okoliczności i on w tych okolicznościach jest w stanie stwierdzić, czy umie sobie z tym poradzić, czy nie. Bo jak coś nie przychodzi, to teoretycznie to my wszyscy sobie damy radę ze wszystkim, nie? Ale praktycznie, kiedy przychodzi dużo, czasami mniejsze rzeczy niż w naszej głowie się sobie tam wyobrażają, to czasami jest ciężko sobie z małymi rzeczami dać radę. Kiedy one rzeczywiście przychodzą i są. Także można brać przykład z Pawła i kiedy przychodzą trudności, żeby on nam na pamięć przychodził. I jedno pytanie na zastosowanie, które już mówiłem, które powtarzam. Można sobie usiąść, zastanowić się, która z cech Pawła jest także moją cechą. A drugie pytanie to, czy naśladuję Pawła, czy kiedy przychodzą różne trudności, to przypominam go sobie i zastanawiam się. Macie coś jeszcze dodać? Coś, jakąś uwagę waszą zwróciło? Coś jeszcze, jakieś sprawy tutaj by się wam pojawiły, czego nie zapisaliśmy? Może ktoś ma jakieś pytanie? Może czegoś nie zahaczyliśmy? Może coś pominęliśmy? Jak nie, bo to jak nie, to czytamy od nowa list i będziemy patrzeć na Filipian, tak?
Coś pominęliśmy jeszcze przy rozważaniu poszczególnych części.
No ale zawsze tak pytam, bo czasami od razu może coś przyjść i potem nie trzeba czekać, nie?
W gruncie rzeczy można zwrócić na jedną rzecz uwagę, na którą ja kiedyś zwróciłam. Czwarty rozdział, czwarty werset. Radujcie się zawsze w Panu, mówił ponownie, radujcie się. Apostoł Paweł powiedział te słowa, napisał do Filipian, siedząc w więzieniu, więc to taka kwestia bardzo niezrozumiała w gruncie rzeczy, bo to poznajemy Pawła, jaki on jest i jak już mówiliśmy, niezłomny w tych różnych sytuacjach, ale że on tej jakże ciężkiej, siedząc w więzieniu, w tym prześladowaniu, w ucisku, daje taką radę, aby się Filipianie radowali, którzy są na wolności, bo wiemy, że Paweł również się radował w Jezusie Chrystusie, więc
zawsze się raduje.
Widział, co mówi.
Pamiętajmy, że on mówi, radujcie się zawsze w Panu.
Tak, tak. W Panu.
Radość w Panu niekoniecznie musi być związana z podskokami, bo jestem w więzieniu, źle się czuję,
chory.
Tak. Radość w Panu to jest radość, która jest niezależna od sytuacji, w której się znajduję.
Od posłuszeństwa zależy.
W pewnym sensie tak.
Z pamiętania o wieczności.
Natomiast radość w Panu bierze się z obietnic i z tego, co się wie, na co się czeka. I dlatego Paweł również mówi o tym, że to, co tu jest chwilowe, przejściowe, a to, co jest obiecane, to jest wieczne. Czyli mówi o zmartwychwstaniu, o przeobleczeniu w nowe ciała. I to jest jak gdyby źródło radowania się w Panu. Bo nasze tutaj życie nie zawsze jest pasmem radości, nie zawsze jest pasmem szczęścia i uśmiechu i wszystkiego dobrego. Bo jak wystarczy, że ktoś zachoruje, albo dzieci zachorują, albo coś się stanie, albo jakiś problem, nie wiem, finansowy, czy jakikolwiek w rodzinie, cokolwiek, nawet drobna rzecz i już nasza radość pryska. Jeśli nie mamy żywych w głowie obietnic, co sobie powiedzieliśmy już kiedyś wielokrotnie, bo nie pierwszy raz studiujemy ten temat, to jeżeli nie mamy tej radości z obietnic, kiedy one nam nie przychodzą do głowy, na myśl i kiedy nimi się nie pocieszamy, no to nie jesteśmy w stanie w sobie wyprodukować radości. Świat próbuje różnymi metodami, psychoterapiami różnymi, wmawianiem sobie czegoś, próbuje udowadniać, że można coś takiego zrobić. Nie można. Nie można. I przykładów dookoła jest pełno. Jak to ludzie udają na zdjęciach piękni, ładni, uśmiechnięci, a na drugi dzień tego człowieka nie ma, bo nie wiem, bo skoczył ze skały, bo miał już dość życia. A jeszcze dzień wcześniej uśmiech od ucha do ucha, żeby mógł to by się dookoła głowy śmiał. I wszystko jest fikcją, tak? Bo to jest udawanie. Ale jeżeli człowiek ma wewnątrz radość, to czasami nawet na twarzy może tego uśmiechu nie być, bo jest ciężko, ale radość w sercu jest. Dlaczego? Bo obietnice są. Także radować się w Panu to jest polecenie, propozycja, zachęta Pawła, bo ona polega na radości w Panu, a nie radości takie tu dookoła. Jakiś nawet chyba taki artykuł na Tikwie był coś o smutku. O smutku. Coś takiego było, pamiętam, też chyba. Jest chyba jakiś taki artykuł. Z tego co pamiętam, coś tam kiedyś coś pisałem. Dobrze, no to słuchajcie, czytamy pierwszy rozdział od nowa i teraz będziemy patrzeć na Filipian. O, smutek w życiu chrześcijanina, chyba coś takiego pamiętam było.
Tak, było.
Jest coś takiego na Tikwie. Mhm.
Było.
Tak, radość pomimo smutku, pamiętam, tak.
No smutek w życiu chrześcijanina też mieliśmy.
No. Tak, tam radość jest taki jest akapit, radość pomimo smutku, tak? I tam pamiętam, że wspominałem właśnie o tym radowaniu się w Panu. Dobrze, kto będzie czytał pierwszy rozdział?
Ja mogę czytać.
To proszę, Darku, czytaj.
Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję mamy Bogu, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej mojej modlitwie proszę z radością za was wszystkich, za wasz współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Słuszne jest, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w moim sercu, bo w moim więzieniu, jak i w obronie i utwierdzeniu Ewangelii, wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. Bóg bowiem jest mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa. I oto się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie. Abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa. Napełnienie owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. A chcę, bracia, abyście widzieli, że to, co mnie spotkało, spowodowało jeszcze większe rozkrzewienie Ewangelii. Także moje więzy z powodu Chrystusa stały się znane w całym pałacu i u wszystkich innych. A wielu braci w Panu nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą bez lęku zaczęło głosić słowo. Niektórzy wprawdzie ze zdrości i sporu, inni zaś z dobrej woli głoszą Chrystusa. Jedni ze sporu głoszą Chrystusa nieszczerze, sądząc, że dodadzą ucisku moim więzom. Inni zaś z miłości, wiedząc, że jestem przeznaczony do obrony Ewangelii. Cóż więc, mimo wszystko, każdym sposobem, czy obłudnie, czy szczerze, Chrystus jest zgłoszony. Z tego się raduję, będę się radował. Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa. Zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy też przez śmierć. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać. Jedne i drugie bowiem mnie naciska. Chcę odejść i być z Chrystusem, bo to wiele lepsze, lecz pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na was. A będąc tego pewien, wiem, że pozostanę i będę z wami wszystkimi do waszego rozwoju i radości wiary. Aby obfitowała wasza chluba w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy znowu przybędę do was. Tylko postępujcie przystojnie na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. I w niczym nie dałem się zastraszyć przeciwnikom. Dla nich jest to dowód zguby, a dla was zbawienie to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. Staczając tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszeliście, że teraz we mnie się toczy.
No dobrze, i po kolei.
pierwszy.
Tak.
Filipianie są święci w Chrystusie Jezusie.
Tak, święci w Jezusie Chrystusie.
Mają biskupów i diakonów.
Święci w Jezusie Chrystusie. Usługują tam biskupi i diakoni.
Wśród nich są.
Tak, są wśród nich. Więc co to mówi o tym zborze? No studiowaliśmy biskupów, diakonów.
Są darowane przez...
I skoro jest tam taka posługa, to jest ona potrzebna czy nie? Czy to powołali, żeby ładnie wyglądało?
Musi być potrzebna.
No właśnie, więc jest potrzebna posługa zarówno biskupów, jak i diakonów. Czyli było szereg potrzeb nie tylko duchowych, ale również materialnych, bo Biblia, jak pamiętacie studium o diakonach, niewiele podaje, na czym polegała ich służba. Dokładnie, precyzyjnie. Więcej jest precyzyjnej informacji o służbie biskupów. O tym jest sporo. Natomiast o diakonach niewiele. Wiemy tam z dziejów apostolskich, że usługiwali przy stołach, żeby apostołowie nie musieli troszczyć się o to i mogli się zająć nauczaniem słowa. Tak? Wiemy spoza biblijnych źródeł troszkę, że zajmowali się chorymi, zajmowali się wdowami, zajmowali się sierotami, zajmowali się organizacją pomocy dla nich, organizacją, jak się spotykali razem, to wszystko jak gdyby ich była, ale również pomagali biskupom, ale to wiemy ze źródeł pozabiblijnych, historycznych takich. Co nie znaczy, że biblijne nie są historyczne. Są, tylko że niestety, ale posiłkowaliśmy się tekstami nienatchnionymi, bo Biblia jest natchnionym tekstem. Natomiast to pokazuje, że w tym mieście ten spór, bo oni się z tego co wiemy nie spotykali tylko w jednym miejscu, były zarówno potrzeby duchowe, jak i takie potrzeby doraźne, czyli to coś nam mówi o tym zborze, że nie było tam 5 osób na krzyż, tylko więcej trochę tych wierzących było w Filipii. I tych potrzeb było sporo, więc to też mówi troszeczkę o tym zborze. Tak? Jeśli sięgniemy sobie do listu do Filemona, to zobaczcie pierwsze dwa wersety listu do Filemona, bo wiemy, że to jest prawie na pewno list napisany do ludzi, którzy są właśnie Filipi.
Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika, do naszej umiłowanej Apfi, do Archipa, naszego współbojownika i do kościoła, który jest w twoim domu. Mm-hmm.
Czyli popatrzcie, tam są ludzie, którzy razem z Pawłem współpracują, współbojują w Ewangelii. Tak. Czyli to są ludzie, którzy tę samą ideę mają. Głoszenia Ewangelii, wsparcia Pawła. Czyli są dlatego bliscy dla Pawła, zauważcie, że oni identyfikują się z tym, co on robi. Są mu bardzo pomocni, mają podobną myśl, są jednomyślni w tej kwestii, tak? I dlatego są mu tak bliscy. I to nie jest dziwne, słuchajcie, bo jeżeli my między sobą mamy jedność w pewnej myśli, w pewnym dążeniu, w pewnym postępowaniu, w pewnych kwestiach życiowych nawet, które są zgodne z wolą Bożą, to jesteśmy sobie bliscy przez to, bo mamy, tak to się mówi po ludzku, wspólny język. Bo jeden mówi, a drugi wie, o co chodzi. Bo ma tą samą dumkę. Pamiętacie list do Koryntian? Tam nie było wspólnej dumki. Tam Paweł jak gdyby napominał ich, w pewnym sensie musiał spór prowadzić. Dlaczego? Bo oni mieli inną myśl. niż Paweł. Natomiast zobaczcie, że tu jest inaczej. Oni są bliscy Pawłowi, bo podobnie myślą. Dalej o tym mamy, zobaczcie, następny fragment. Gdzie jest o jeszcze o Filipianach? Piąty werset. Co mówi piąty werset? Zobaczcie. Co to znaczy za współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do tej chwili? Nie patrzcie na odnośniki, bo one są mylące, moim zdaniem. Jak myślicie? Co to znaczy, że od pierwszego dnia aż do chwili obecnej są współpracownikami w Ewangelii?
Zgaduję, że odkąd poznali, ale nie wiem.
No,
od pierwszego
dnia. Czyli od początku, jak się nawrócili, nie od wylania Ducha Świętego, bo oni jeszcze wtedy byli niewierzący, ale od momentu, kiedy się nawrócili, od pierwszego dnia aż do tej chwili, kiedy jest pisany list, oni są współuczestnikami, mają współudział w Ewangelii. Dlaczego? Co to znaczy współudział?
Głoszą Ewangelię pierwszego dnia. Tak jak
też, ale przede wszystkim mają współudział w Ewangelii, czyli mają udział w dobrej nowinie. Czyli mają udziały, tak? Udział mają w tym sensie. Też, ale mają udział w czymś. Razem z Pawłem. Paweł ma udział w Ewangelii w jakim sensie? Nie w kwestii głoszenia. W kwestii, że Ewangelia co to jest?
Dziedziczenia.
Dobra nowina o Jezusie Chrystusie, o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym, o ciałach nowych, o wieczności z Bogiem. To jest Ewangelia. O usprawiedliwieniu z grzechów. Paweł ma udział w tym? Jest usprawiedliwiony z grzechów? Oczekuje? Oni tak samo. Czyli trwają w czym? Trwają. Od pierwszego dnia do tego dnia trwają. Mają wciąż współudział. Współudział w Ewangelii, czyli trwają w posłuszeństwie, w nadziei, mają udział w obietnicach. Co dalej? Dalej jest kontynuacja, która pokazuje nam, o co chodzi.
Będzie dokończony w dniu Jezusa Chrystusa.
Bóg, i kto rozpoczął te dobre dzieła? Bóg. Rozpoczął w nich dobre dzieło. Sobie powiemy potem, co to jest to dobre dzieło. Połączymy to z innymi fragmentami. Bóg je dokończy. Do dnia Jezusa Chrystusa. Bóg w nich rozpoczął dobre dzieło i dokończy je do dnia Jezusa Chrystusa. Co dalej? Co jeszcze o nich się dowiadujemy? Zobaczcie.
Są uczestnikami łaski.
Siódmy werset. Wraz z Pawłem są uczestnikami łaski. W jego więzieniu, obronie i utwierdzaniu Ewangelii. Co dalej?
No co, pod gatem tęsknoty Pawła. Bliskie są pracy.
Bliscy są, tak. Ale zobaczcie jeszcze dziewiąty werset. Tam bardziej mówiliśmy o Pawle, ale dziewiąty werset. Mają miłość?
Mają. Potrzebują miłości.
Ale co? Full?
Nie. Potrzebują bardziej.
Potrzebują wzrostu i obfitowania w poznanie i wszelkie doznanie.
Muszą bardziej obfitować.
Zobaczcie, jest tak. I o to się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej w co obfitowała. Ona ma, oni mają miłość, ale ona musi w coś obfitować.
Poznanie. I że wszelkie zrozumienie.
I żeby dalsza była.
Tak. Żeby ta miłość obfitowała w konkretne rzeczy. I w tym wypadku Paweł mówi o poznanie i we wszelkie zrozumienie. Jeżeli człowiek rozumie i wie, jak trzeba, to wtedy ta miłość może być obrócona w dobry czyn, tak? No bo co, to miłość, to widać ją w czynie, prawda? Miłość. Tak jak Bóg okazał swoją miłość, skąd by było wiadomo? No, okazał miłość, posyłając Syna, tak? Tak samo Jan pisze o miłości, która jest widoczna w czynie, w swoim liście. Jakub pisze o miłości, która jest widoczna w czynie, tak? Jeżeli człowiek ma poznanie, zrozumienie woli Bożej, to ta miłość jest produktywna, ona jest dobrze ukierunkowana, jest dojrzała, prawda? Także mają miłość, ale potrzebują wzrostu, obfitowania w poznaniu i wszelkie zrozumienie. Kto jeszcze tego potrzebował? Pamiętacie niedawno?
Kolosanie.
Kolosanie tak samo. Popatrzcie, zawsze i tu i tam Paweł widział, że potrzebny jest wzrost dojrzałości. Pamiętacie, co, czym w Kolosan, po co był ten wzrost? Przed czym on chronił, ta dojrzałość duchowa? Przed czym ona chroniła? Przed zjedzeniem, przed zejściem na złą drogę, tak? Przed grzechem. Tak samo tutaj.
No, tutaj po to mają wzrastać, obfitować w tym, aby mogli rozpoznać to, co lepsze.
Tak, właśnie.
Aby
teraz
byli szczerzy.
No właśnie, idźmy dalej. Idźmy dalej, tak? 10-11 werset. Czego się dowiadujemy o Filipianach? Jest im potrzebne to obfitowanie?
Tak.
Jest, żeby co mogli zrobić?
Rozpoznawać.
I żeby co?
Aby byli szczerzy was zaszukiwać im Chrystusa, napełnieniu po całym sprawiedliwości.
Zobaczcie, to jest to właśnie, o czym mówimy. Że dojrzałość, właściwe postępowanie, prawda? Szczerość, napełnienie owocami sprawiedliwości wiąże się z czym bezpośrednio? Co sprawia, że możemy tak postępować?
Rozeznanie.
Rozeznanie woli Bożej, która się odbywa samodzielnie? Nie. Bóg musi objawić, tak? Bóg musi pokazać. Ale dopóki nie zrozumiesz, jak masz żyć, nie jesteś w stanie w tej materii właściwie postępować. I Paweł to rozumie i przekazuje tą informację. Zobaczcie, Filipianie potrzebują tego. Mimo, że są, oni trwają w wierze, mimo, że są bardzo bliscy dla Pawła, że mają wspólną myśl, wspólny cel, tak? To Paweł widzi ich niedostatki w dojrzałości. Zgadzacie się z tym? Zobaczcie. Skoro jest to myślą Pawła, że on się o to modli, nie?
No ciekawe, bo tak, abyście mogli rozpoznać to, co lepsze. Nie to, co dobre, tylko to, co lepsze.
To, co dobre, oni wiedzą. Tylko, że chodzi o to, żeby jeszcze bardziej, jeszcze lepiej mogli robić to. Jeszcze lepiej zrozumieli, jeszcze dokładniej zrozumieli wolę Bożą. Czasami się wydaje, że człowiek już coś wie, ale potem rozważa, analizuje i przychodzi, o, nagle eureka, odkrycie, że jednak, no tak nie do końca to wszystko rozumiałem, nie? Czy rozumiałem? Czyli potrzebne im jest to, aby mogli być bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni owocami sprawiedliwości. A przynoszą owoce, zobaczcie.
Które przynosicie.
Które przynosicie, oni przynoszą owoce. Pamiętacie Piotra, który pisał, że ja wszystko wiem, że wy dobrze, tylko że ja i tak będę wam przypominał. Mimo, że trwacie.
Przypominać się myślenie.
Tak. Tutaj jest ten sam motyw. Zaraz zobaczycie. Zaraz zobaczycie. Ten sam motyw jest przypominania. Nie tu, troszkę dalej. Czyli tak, przynoszą owoce przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga, ale potrzebują jeszcze więcej obfitować. Czyli byśmy powiedzieli, nigdy dość. I dalej, jak czytaliśmy list, to widzimy, że nie we wszystkim było ok. Były zgrzyty, tak? Były problemy. I o tym właśnie Paweł pisze. Tak? Czyli Paweł nie jest gołosłowny, to nie są jakieś takie hipotetyczne rzeczy, bo dalej w liście będziemy widzieć, o co chodzi dokładnie. Zobaczcie dalej, tak? Mamy 11 werset. Czy coś jeszcze tutaj dodamy, czy to już w zasadzie wszystko? Nie wiem, zapisaliście to, tak, że jest im to potrzebne, żeby jeszcze bardziej obfitowali? 12 werset, zobaczcie, co mamy w 12 wersecie.
Chcę, żeby byli świadomi tego.
Czyli mają wiedzę o tym, co się dzieje u Pawła, tak? Wiedzą, co się dzieje u Pawła. Co dalej? Gdzie mamy dalej o Kolosa Filipiana?
W
którym?
W 19.
Co w 19 mamy? Modlą się tak o Pawła. Modlą się o Pawła. Dobrze. Zapiszę sobie 19, bo ja też przeoczyłem to. Tak, dobrze. Modlą się o Pawła. Co dalej? Co w 24 jest?
Że potrzebują Pawła.
No na pewno Paweł jest dla nich, to że Paweł żyje jest dla nich z korzyścią. Tak. A wyjaśnienie mamy, słuchajcie, gdzie? W 25. Co mamy w 25?
Że wspomaga rozwój.
Potrzebują czego? Rozwijać się i radować w wierze, trwać w radości w wierze. Potrzebują rozwijać się, wzrastać. Muszą się wciąż rozwijać i radować w wierze. Co dalej, zobaczcie, jeszcze związane jest z Pawłem. Co o nich się dowiadujemy? Tak, a w jakim sensie jest chlubą? No, bo tutaj jest taki ciekawy fragment. Co o nich się tutaj dowiadujemy, zobaczcie. Mogą się chlubić w Jezusie Chrystusie. Tak? Z Pawła.
No to, że przekazał im właściwą naukę, tak?
Tak, że przekazał im Ewangelię. Bo oni się chlubią w Jezusie Chrystusie, bo dostąpili usprawiedliwienia z grzechów. Zauważcie, że tu jest wszystko w Jezusie Chrystusie. To nie jest ludzka chluba. To jest chluba w Jezusie Chrystusie. Chluba z tego, co Bóg dokonał w ich życiu. Nie Paweł. Ale Paweł im przyniósł Ewangelię i oni mają chlubę. Dlaczego? Bo to jest sługa Boży. I oni się chlubią w Pawle, z Pawła, ale w Jezusie Chrystusie. Tak jak Paweł mówi, że oni są jego koroną. W jakim sensie? No, że są owocem jego pracy i żyją w posłuszeństwie. I to jest dla Pawła chluba przed Chrystusem. Prawda? Dalej, co mamy dalej o nich? Zobaczcie. Walczą o wiarę Ewangelii, czy nie?
Tak, walczą.
Walczą, bo Paweł mówi, ja bym chciał, żeby to trwało. Kiedy przyjdę, czy jestem, czy nie mam, nie, to żebyście to robili. Bo co widzimy dalej, zobaczcie, 28 werset, że co jest, dlaczego jest jak gdyby zachęta, żeby tak było cały czas. Tak, mogą się wycofać. Bo są przeciwności, są zastraszani przez przeciwników z powodu wiary w Jezusa, czyli zastraszani są i wtedy łatwo się wycofać. Więc Paweł mówi, mimo tego wy walczcie cały czas, trwajcie, czy ja jestem z wami, czy mnie nie ma. Czyli są zastraszani. Jaka łaska ich spotkała dalej? Zobaczcie, 29 werset. Słucham? Tak.
Wierzą.
Dane im jest wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i dane im co jest?
Wierzyć, ale i też cierpią.
To nie spadło na nich, to jest im dane. Jedno i drugie jest im dane. Dane jest im wierzyć w Pana Jezusa i dane jest im cierpieć dla Jezusa. I zobaczcie, tak, następny werset. Toczą walkę, staczają walkę. I cóż to za walka, pamiętacie? Jaką Paweł walkę toczy w sobie?
Ze zniechęceniem.
Żeby nie dać się zastraszyć i nie przestać trwać w Jezusie Chrystusie. Tak? To jest ta walka. Bo pod wpływem prześladowań łatwo jest się wycofać. Łatwo odwołać wiele rzeczy. Kiedy wszystko jest w porządku, to wszystko jest w porządku. Ale kiedy przychodzą kłopoty i trudności, to wtedy różnie bywa. I Paweł przypomina to, że staczają walkę i żeby się nie dali zastraszyć, że to jest im dane. I muszą walczyć z tym, żeby nie ulec presji przeciwników. Czyli co, w pierwszym rozdziale jakie informacje mamy? Filipian mamy jako jakich ludzi? Nieposłusznych Bogu, takich, nie wiem, jak Koryntianie? Nie, posłusznych Bogu, znających Pawła, uczestniczących w jego cierpieniach, modlących się o niego, tak?
Miłujących się.
Tak. Znających swoje potrzeby, bo służby są, usługiwania są w społeczności tej, tak? Są i biskupi, i diakoni, więc widać, że tam jest troska jednych o drugich.
Przechodzą
prześladowania, są zastraszani.
Potrzebują większego usłyszenia.
Żeby mogli lepiej zrozumieć wolę Bożą, żeby się utwierdzić w tym, jak mają żyć.
I aktywni od nawrócenia.
Tak. Są, trwają w wierze, tak? Trwają w wierze, mają udział w Chrystusie od nawrócenia. Czyli widzimy ludzi, którzy trwają w wierze. Czyli podobnych mamy takich wierzących jak w Kolosach, prawda? Bym powiedział, może jeszcze bardziej trochę ustabilizowanych jeszcze niż Kolosanie.
A skąd wniosek?
No, zaraz czytamy drugi rozdział.
Z listu.
Z listu. Z listu to wiem.
No, rozumiem, że nie z kosmosu. Tak.
Czytajmy drugi rozdział.
Czytać?
Tak.
Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi, a z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was chęć i wykonanie według Jego upodobania. Wszystko czyńcie bez szemrania sporów, abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi. Bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła w świecie, na świecie. Zachowując słowo życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem, lecz choćbym został złożony na ofiarę i w posłudze waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkimi z tego i wy radujcie się i cieszcie ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza, abym został pocieszony, dowiedziawszy się, co się u was dzieje. Nie mam bowiem nikogo o równych jednomyślach, który by się szczerze troszczył o wasze sprawy, bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Wiecie zaś, że on jest wypróbowany, gdyż jak syn z ojcem, tak on wraz ze mną służył w Ewangelii. Mam więc nadzieję, że poślę do was, gdy tylko zobaczę, co dalej ze mną będzie. A mam ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przybędę. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, mego brata, współpracownika i współbojownika, a waszego wysłannika i sługę w moich potrzebach. Ponieważ tęsknił za wami wszystkimi i bardzo się smucił, gdyż słyszeliście, że zachorował. Rzeczywiście bowiem chorował tak, że był bliski śmierci, lecz Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie doznawał smutku za smutkiem. Dlatego tym pilniej posłałem go, abyście widząc go znowu ucieszyli się, a ja żebym doznawał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z całą radością i miejcie takich w poszanowaniu, ponieważ dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, narażając swoje życie, aby dopełnić to, czego brakowało w waszej posłuce wobec mnie.
Okej. I teraz tu jest dużo poleceń. Więc nie analizujemy poleceń, ale na podstawie poleceń patrzymy, czy przypadkiem te polecenia nie są wskazówką do tego, jakimi problemami borykają się Filipianie. Bo czasami jest tak, ale nie wszędzie. Dlatego analizujmy to teraz i patrzmy, czy te zalecenia są źródłem takich informacji. Popatrzmy sobie na początku, pierwsze trzy wersety. Trzy, cztery. Czym są zagrożeni?
No właśnie tymi kłótniami, tymi...
Są zagrożeni brakiem zgody?
Tak.
No, mamy przykładową Ewodię i Syntychę, z którymi trzeba porozmawiać. Tak? Czyli są zagrożeni brakiem zgody jednomyślności. Prawda? A czwarty? Czym są zagrożeni? Zobaczcie jeszcze.
Samolubstwem.
Dokładnie. A z czego wynikają brak zgody i jednomyślności? Z samolubstwa to wynika. Czyli są zagrożeni samolubstwem, brakiem zgody, jednomyślności. To jest zagrożenie. Paweł mówi, jeśli jest w was jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie radości mojej. Uzupełnijcie ją, będąc tacy właśnie. Czyli są zagrożeni brakiem zgody, jednomyślności, samolubstwem. A co za tym idzie, zobaczcie, co dalej. Gdzie mamy kolejne informacje o nich? Nie mówię o poleceniach. Analizujcie je pod tym kątem. Gdzie?
W 12.
Co mamy w 12? Z drżeniem mają sprawować zbawienie. Tak, a to jest polecenie. I co byś tutaj...
Ale tam jeszcze jest tak, jak zawsze byliście posłuszni. Mhm.
Czyli są posłuszni, tak? Są posłuszni. Czyli wcześniej byli posłuszni.
Paweł mówi, że tym bardziej pod jego nieobecność powinni być posłuszni, tak? Czyli z bojaźnią i drżeniem sprawować swoje zbawienie.
W obecności Pawła byli posłuszni.
Że nie może być tak, że tylko są posłuszni w obecności tutaj apostoła, a jak go nie ma, to już robią co chcą, tak?
Tak. Paweł troszczy się o to, żeby kiedy jego nie ma, to oni żeby trwali.
Tym bardziej.
Tak. No, bo popatrzcie, co jeszcze im grozi. Dalej, zobaczcie. Szemrani i spory, zobaczcie, że jak... Zobaczcie, jak nie ma jednomyślności, co jest, spory czego są wynikiem? Braku jednomyślności, braku jedności. Spory pojawiają się, szemrania, niezadowolenie pojawia się. One są wynikiem samolubstwa. Ale kiedy nie ma jednomyślności, to pojawiają się spory. To jest, zobaczcie, że to jedno z drugim się zazębia. Jakub pisze, że spory ich właśnie się pojawiają z powodu cielesności. Tak. Nie z powodu duchowości. Czyli są zagrożeni tym pod nieobecność Pawła. Tak, dobrze, zauważyliście, że pod nieobecność Pawła, bo jego tam nie ma. Co jeszcze? Zobaczcie. Epafrodyt, kto to jest?
Filipianin, tak?
No, a nie? Gdzie to jest napisane, że on jest z Filipii? Gdzie to jest napisane? Waszego wysłannika i sługę w moich potrzebach. Czyli kto wysłał go?
Filipianie.
Filipianie go wysłali jako kogo? Takiego wysłannika, tak? W posłudze dla Pawła. Wydelegowali go, byśmy powiedzieli, żeby jechał do Pawła i wspierał go, pomagał mu. Bo Epafrodyt pochodzi spośród nich i wysłali go, aby pomagał Pawłowi. Bo inaczej nie mogli Pawłowi pomóc, a to były braki, zobaczcie, 30 werset, to były braki w ich posłudze. I wypełnił je kto? Czyli trzeba było Pawłowi jakoś pomóc, konkretnie mówiąc. I to był brak, nie było jak tego zrealizować, więc zrealizowano to poprzez wysłanie Epafrodyta. Czyli oni się poczuwali do tej pomocy i zrealizowali ją, wysyłając jednego z braci do Pawła. Dobrze. Coś jeszcze mamy w tym rozdziale? Co byśmy powiedzieli o samolubstwie, sporach, jeśli się pojawiają? Co one niszczą?
Jednomyślność.
A kiedy jej nie ma, w drugą stronę, jeśli nie ma jednomyślności i zgody, to co się pojawia w tym miejscu? Nie ma pustki. Zobaczcie, gdzie ludzie
ma swoje zdanie.
Tak, gdzie nie mogą się ludzie dogadać, nie dochodzą do jednego zdania, tam pojawiają się spory. Albo jest inne rozwiązanie. Nie rozmawiamy na ten temat. Wyobraźcie sobie 5 osób wierzących, która każde ma inne zdanie na temat, nie wiem, podstawowych rzeczy. Osoby Jezusa, zbawienia z łaski, uczynków, nie wiem, utracalności, nieutracalności zbawienia. Każdy ma inne zdanie. I oni nie chcą się kłócić. I spotykają się. I o czym rozmawiają?
O pogodzie.
O pogodzie.
Albo o działalności.
Albo o tym, jak chodzili, a już nie mówią, co mówili, tylko że poszli głosić Ewangelię. Ale popatrzcie, oni albo będą unikać, albo powstaną spory. Dlaczego? Bo brak jest jednomyślności. I ona się musi pojawić. Albo zaczyna być sztuczne spotkanie, no bo wierzący nie mogą się spotkać i rozmawiać o pogodzie cały czas. To może być przerywnik. Ale tak naprawdę to, co jest treścią rozmowy wierzących? Nadzieja. Jedna nadzieja, która jest. I to będzie, wszystkie rozmowy będą w tym kierunku. Spraw duchowych. Więc popatrzcie, jest to zagrożenie. Bo gdzie nie ma jednomyślności, tam pojawia się spór. A spór pojawia się tam, gdzie ludzie nie dochodzą do jednomyślności. Tam się pojawiają kłótnie. Tam jest samolubstwo dochodzi do głosu. Bo ja wiem lepiej. Tak? Prawda? Zobaczcie, że to się pojawia. I Paweł mówi, że jest na to lekarstwo. Właśnie ta jedność. I to jest zagrożenie według tego, co tu jest napisane. Jak uważacie? Czy rzeczywiście możemy z tego taki wniosek wyciągnąć, czy nie? Czyli samolubstwo, kiedy dochodzi do głosu i spory, niszczą jedność, zgodę. Nie można dojść do jedności. Bo każdy się kieruje własną tą postawą. Natomiast kiedy ludzie rozważają i nie dochodzą do jednomyślności, nie chcą, to źródłem tego też jest z drugiej strony patrząc, tak? Że nie ma pustki. Albo jest jedność i zgoda, albo są spory i samolubstwo. Nie ma mocnych. Nie ma pustki. I czy to będzie kwestia społeczności świętych, czy to będzie rodzina, czy to będą znajomi, cokolwiek. Spór się pojawia tam, gdzie każdy ma inne zdanie. Ale jeśli wszyscy mają te same zdanie, nie ma sporu. Amen, wszyscy powiedzą. Prawda? I zauważcie, co Paweł mówi, że wy macie dojrzewać w tym. To nie chodzi o to, że ogólnie tylko. Ale coraz bardziej zagłębiając się w wolę Bożą, dalej, żeby być jednomyślni, żeby dojrzewać jednomyślnie w zrozumieniu woli Bożej, w wydawaniu owoców, jednomyślnie. Bo czasami ogólnie wygląda, wszystko jest ok. Jak wnikasz w szczegóły, nagle okazuje się, nie ma żadnej jednomyślności. To będziesz ze Świadkiem Jehowy, czy tam z adwentystą, czy z katolikiem bardzo ogólnie rozmawiał o Jezusie, będzie zgoda. Zbawiciel, zbawiciel. Umarł na krzyżu, umarł na krzyżu. Syn Boży, Syn Boży.
No tu nie z każdym na krzyżu, więc
ale
zmieniłeś, nie?
No tak, to inaczej. Z badaczami musiałbyś rozmawiać, bo oni uważają, że na krzyżu. Ale chodzi o to, że ogólnie, czasami ogólnikowo jest zgoda. Ale Paweł mówi o właśnie takiej dojrzałej zgodzie, zauważcie. I oni są zagrożeni pod nieobecność Pawła takimi rzeczami. Dlatego te zalecenia są moim zdaniem.
Przypominam się za sytuacją tej Sylwii, gdzie dopóki tam w ruchu wiary i wszyscy mówili o miłości i tylko działali, robili, jeździli i tak dalej, wszystko było ok. Pełna
zgoda.
Miłość, zgoda w ogóle, A wystarczyło, że kilka osób zaczęło wnikać, zaczęło pytać, ale dlaczego my robimy tak i tak? Przecież tego nie ma w Biblii, a wręcz jest zaprzeczenie temu. I okazało się, że koniec zgody. Koniec miłości. I był ultimatum. Albo przestaniesz wnikać, zostawisz to i nadal będziemy żyć w miłości, albo do widzenia.
Co to za miłość?
No właśnie.
To jest takie przytłumienie egocentryzmu.
Trzeba było podjąć fasada. Decyzję. Mhm.
Tak, słuchajcie, i to jest właśnie tutaj pierwszy sygnał, że jest pewne zagrożenie, aczkolwiek zauważcie, że Paweł ich zachęca, ale to nie urosło. Bo Paweł mówi, że pod moją obecność trwaliście i teraz chciałbym, żeby tak trwało. I mówi, że jesteście uczestnikami łaski cały czas. Że mam was w swoim sercu, że wydajecie, że macie miłość, tylko że ona potrzebuje obfitować. Czyli patrząc na to z perspektywy tych dwóch rozdziałów, możemy powiedzieć, że są to ludzie posłuszni, ale którzy są zagrożeni. Łatwo im wpaść w tą pułapkę. Łatwo, bo pojawiają się pojedyncze sygnały. I trzeba działać zawczasu. Na dziś, słuchajcie, skończymy, bo trzeci rozdział nie zdążymy zrobić w całości, a nie chciałbym go zaczynać i dzielić. Trzeci, czwarty zrobimy za tydzień i tu jest w pewnym sensie w trzecim rozdziale już zaczyna się odpowiedź na Pawła pytanie, które ja zasugerowałem pewną rzecz, tak trochę z rozpędu, że oni są troszeczkę lepiej stoją niż Kolosanie. Bo jak przeczytacie trzeci, czwarty rozdział, to zauważcie, czy tam się pojawiają takie działania, jakie pojawiały się wśród Kolosan. Kolosanie mieli ostrzegani byli, ale oni zaczęli już coś robić. W kwestii fałszywych nauk. Czytajcie, czy tu coś takiego już wystąpiło. Czy jest ostrzeżenie, czy jest zwrócenie uwagi na to, co już jest... co już ma miejsce, tak? Więc trzeci, czwarty rozdział zrobimy, słuchajcie, za tydzień. Podsumujemy sobie i za dwa tygodnie zaczniemy już dokładniejszą analizę, taką tematyczną listu od pierwszego rozdziału. Dobra? Tematycznie już zaczniemy pewne rzeczy robić. Poruszać tematy. Ok. A dzisiaj dawajcie, pomodlimy się, podziękujemy Bogu.
Tylko przyszło mi do głowy ciekawostka, czy gdzieś apostoł Paweł korzystał pomocy z innych wierzących oprócz Kolosan w jakimś miejscu?
Będziemy, ja w ogóle Filipian. Studium na to przygotuję. Filipian. Wiesz co, tak, ja przygotuję taką lekcję, albo wplotę w to w jakąś lekcję, bo wrócimy do Koryntian. On dostawał pomoc nie tylko. Był moment, że tylko od nich, ale potem w ogóle z...
Z innych zborów
też dostawał. On sam mówił, że inne zbory złupiłem. Ale tutaj zaznacza, że był pewien czas, że tylko Filipianie mu pomagali. Że był taki moment. Natomiast nie wiadomo kiedy. Ale jak gdyby to później poruszymy, bo tu będzie taki temat wsparcia finansowego. Tak jak był przy Koryntian i myśmy tam to ruszali ze strony Koryntian, to tutaj popatrzymy na to ze strony Filipian. Taki mam pomysł, taki plan. Zobaczymy, jak to Bóg poprowadzi, tak?
A o Jezusie Chrystusie będziemy.
Tak, no nie ma wyjścia. To z tym listem nie da się inaczej. Także będzie o Jezusie Chrystusie.